Tu Radio Gdańsk, jest 8:30.
Gość Radia Gdańsk.
W studiu Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak tam w tej Gdyni? Będzie koalicja, czy nie będzie koalicji? Tak jak tutaj rozmawialiśmy jakiś czas temu, gdyńskie mewy skrzeczą o tym, że już się dogadaliście, ale chyba wprowadzają w błąd dziennikarzy. Bo już któryś kolejny raz taka informacja się pojawia. Co będzie dalej z przyszłością Gdyni i władzami w Gdyni?
To pewnie trochę zależy, kogo zapytać. Wszystko
Którą mewę?
Którą mewę? No, optymistka czy optymista by powiedział, że już najtrudniejsze sprawy mamy za sobą, jeśli chodzi o rozmowy koalicyjne. Realista by powiedział, że dodałby, że jeszcze kilka trudnych spraw przed nami.
Pesymista, rozumiem, powiedziałby, że nic z tego nie będzie.
A pesymista by powiedział, że na każdej z tych trudnych spraw jeszcze się możemy wywrócić.
A jakie są realia?
No to gdzieś pewnie pomiędzy tymi wszystkimi trzema wypowiedziami. Rozmowy trwają, jeszcze domykamy poszczególne kwestie. Ja jestem dobrej myśli. W najbliższym czasie musimy osiągnąć porozumienie albo zakończyć rozmowy.
A z czego wynika to, że tyle miesięcy to trwa?
I to nie jest do
końca... Bo już niektórzy mieszkańcy mogą w ogóle zapomnieć o tym, że wybory jakieś były w tym roku, tyle czasu minęło.
To prawda. No nie jest to do końca do mnie pytanie. Z naszej strony zawsze był jasny, jednoznaczny komunikat, że chcemy zawrzeć koalicję, że jesteśmy tym zainteresowani, no ale oczywiście na warunkach, które wynikają z wyników wyborów, które uwzględniają no, bezdyskusyjną pozycję Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy w gdyńskim samorządzie.
To taka trochę strategia, jak w Gdańsku można było powiedzieć kilka miesięcy temu. Też tam tarcia były i budowa tej lokalnej koalicji. Platforma Obywatelska podkreślała, że ona chciałaby, żeby ten właśnie układ w prezydium, czy w kolegium prezydenta odzwierciedlał wyniki wyborów.
Dokładnie tak, no z tą różnicą, że nasza pozycja wewnątrz Gdyńskiej Rady Miasta jest jeszcze bardziej znacząca niż Koalicji Obywatelskiej w Gdańskiej Radzie Miasta, jeśli policzyć iloma procentami jakby pozycji.
Wygraliście, tak? Wtedy? W wyborach?
Wygraliśmy w wyborach i mamy no, 13 na 28 radnych, więc nasza pozycja jest jeszcze bardziej znacząca niż Koalicja Obywatelskiej w Gdańskiej Radzie Miasta.
To jak to będzie ostatecznie? Bo piszą lokalne media, między innymi Radio Gdańsk także, ale też portale o tym, że dogadaliście się z ugrupowaniem prezydent Kosiorek, z Gdyńskim Dialogiem w taki sposób, że dwa stanowiska wiceprezydentów dla Kormilu, czyli szerokiej koalicji Platformy Obywatelskiej, Ruchów Miejskich, Lewicy mają być przydzielone. Takie są szczegóły tej umowy? Wiele mediów lokalnych już to opisało, podając to nieoficjalnie. Czy mógłby pan się do tego odnieść?
Od początku taki warunek żeśmy formułowali, że jako odzwierciedleniem tej naszej pozycji i wyników wyborów powinien być odpowiedni podział odpowiedzialności i w tym przypadku odpowiedzialność jest ściśle związana z odpowiednim wpływem na władzę wykonawczą, więc tak, była rozmowa o dwóch wiceprezydentach. Natomiast póki nie możemy ogłosić, że żeśmy się ostatecznie porozumieli, będę unikał odpowiedzi na to pytanie, gdyż dopiero w tym momencie będziemy mogli powiedzieć o całości naszego porozumienia, w tym również o tej mniej istotnej sprawie.
A kiedy będziecie mogli to ogłosić zatem?
Zakładam, że w najbliższym czasie ogłosimy, że żeśmy się porozumieli, albo ogłosimy, że się niestety nie udało.
Bo była mowa o tym, że wczoraj miało być ogłoszone takie porozumienie. To się nie stało. Niestety rozumiem, że negocjacje trwają. O tym pisze też portal Trójmiasto.pl dzisiaj chociażby.
Ja nikomu o tym nie mówiłem, kiedy to ma się stać, więc proszę pytać dziennikarzy, skąd wzięli taką informację.
Negocjacje trwają, rozumiem, to może pan potwierdzić, że tak właśnie
negocjacje
jest.
Oczywiście, że trwają. Jesteśmy w procesie rozmów i tak jak na wstępie powiedziałem, większość trudnych tematów mamy za sobą, ale jeszcze kilka przed nami.
No, ja trochę się jeszcze wokół tych negocjacji pokręcę i spróbuję coś z pana wyciągnąć.
Powodzenia.
Dziękuję bardzo. Jednymi z informacjami, które się pojawiają, jest taki wątek o tym, że elementem tych negocjacji jest utworzenie dwóch stanowisk dyrektorskich dodatkowych w Urzędzie Miasta Gdyni. To chyba jednak potwierdza się, bo chociażby konkursy zostały ogłoszone na te stanowiska, no więc trudno temu zaprzeczyć. Myśli pan, że mieszkańcy nie odbiorą tego jednak z niesmakiem pewnym?
No trwają konkursy, zakładam, że wygrają najbardziej przydatne osoby do pełnienia tych funkcji, takie, które będą mogły zapewnić i odpowiedni poziom zarządzania w tych obszarach, jak i będą gwarantować dobrą współpracę, no przede wszystkim z panią prezydent, więc konkursy trwają, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy.
Ale pojawia się taka interpretacja, że te konkursy są między innymi po to, aby zwolnić miejsca chociażby wśród najbliższych współpracowników pani prezydent Kosiorek, że jeden z wiceprezydentów, pan Tomasz Augustyniak, miałby być typowany do wygrania w tym konkursie i miałby być typowany do wygrania w innym konkursie też aktualny radny Mariusz Bzdęga, który miałby zostać drugim z dyrektorów. Coś pan może o tym powiedzieć?
Nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Konkursy trwają. No trudno, żebym antycypował ich wynik przed rozstrzygnięciem.
A w pana ocenie to jest możliwe, aby którykolwiek z aktualnych radnych w Gdyni, Kormilu, objął jakiekolwiek stanowisko w Urzędzie Miasta Gdyni?
No, nauczka jest taka, żeby nigdy nie mówić nigdy, więc jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację.
Aha. Pytam dlatego, bo pamiętam doskonale, kiedy trwała kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi i między innymi politycy Platformy Obywatelskiej krytykowali samorządność Wojciecha Szczurka, że były takie przypadki, że osoby z listy samorządności po tym, jak uzyskały mandat radnego, składały ten mandat, wchodził do Rady Miasta ktoś niżej, a te osoby otrzymywały funkcje w Urzędzie Miasta. Nawet znalazłem taką wypowiedź: wykluczamy, by którykolwiek z radnych wybranych z naszej listy zrezygnował z mandatu na rzecz posady w Urzędzie Miasta. Zgodnie z tym, co mówiliśmy w kampanii, żaden z radnych nie odda mandatu, by pełnić funkcję w urzędzie, podkreślał Tadeusz Szemet. To jest pana wypowiedź z 29 kwietnia tego roku. Dzień dobry, pomoże portal, tak napisał. Jest nawet nagranie z takiej konferencji. To co teraz w tej sytuacji?
No w tej sytuacji tyle, że nauczką jest, żeby nigdy nie mówić nigdy, więc trzeba zachować pewną elastyczność i zdarza się tak, że okazuje się, że najlepszy kandydat do objęcia jakiejś ewentualnie funkcji znajduje się jednak w gronie radnych. To nie powinien być w żadnym przypadku jakieś systemowe rozwiązanie, tak jak w przypadku samorządności, gdzie mieliśmy, że właściwie cała czołówka list tej formacji składała mandaty i obsadzała funkcje. Więc mam na myśli to, że na jakiś wyjątek pozwolić sobie niestety czasami trzeba.
Czyli wykluczamy, by którykolwiek z radnych wybranych z naszej listy zrezygnował, chyba że będzie potrzebny wyjątek.
Chyba że będzie, tak, będzie najlepszym kandydatem do objęcia pewnej funkcji.
To nie wygląda wiarygodnie, wie pan o tym? Tak, no, polityka jest, rozumiem.
Czasem tak bywa, że, no tak czasem bywa, że trzeba podjąć no, trudną decyzję i pogodzić różne kwestie, różne kierunki i podjąć decyzję, która no, rzeczywiście może się kłócić z innymi deklaracjami, jakie się podejmowało wcześniej.
Zostawmy już ten temat, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A propos trudnych decyzji, jaką decyzję pan podejmował w prawyborach, głosując w Platformie Obywatelskiej, w prawyborach na kandydata na prezydenta?
No ja głosowałem na Rafała Trzaskowskiego, więc, ale wydaje mi się,
był pan w tej gronie zdecydowanej większości, rozumiem.
No tak się złożyło. Natomiast to jest tak, że w sumie nie było żadnej trudnej decyzji w tym zakresie, bo obu kandydatów było świetnych, więc no z jednej strony trudny wybór, bo ciężko się zdecydować, który lepszy, ale z drugiej strony decyzja łatwa i przyjemna, gdyż kogokolwiek by się nie wybrało, to na pewno by wspaniale reprezentował później zarówno Koalicję Obywatelską w kampanii prezydenckiej, jak później, jestem głęboko przekonany, jako prezydent Polski.
Mieliście łatwą, jako członkowie Platformy Obywatelskiej, łatwiejszą sytuację niż członkowie innych partii w tej sytuacji? Tak pytam, jak to z dołu partyjnego wygląda. Myślę, że jakiś wybór był, to mam na myśli.
Widząc po reakcjach chociażby osób związanych z Inicjatywą Polską, to nie zauważyłem u nich jakiegokolwiek kłopotu. Bardzo zdecydowanie popali Rafała Trzaskowskiego, więc myślę, że też mieli komfortową sytuację.
Nie, ja mam na myśli, już zostawiam Koalicję Obywatelską, mam na myśli to, co dzieje się w innych zakątkach sceny politycznej, szeroko rozumiem.
No, sądząc po wyborze chociażby kandydatury pana Karola Nawrockiego ze strony PiS-u, no to rzeczywiście po ich stronie można dostrzec no, pewne no, poszukiwanie jakiegoś no, wyjątkowo ciekawego pomysłu. Myślę, że mieli bardzo trudno, żeby wyłonić kandydata na prezydenta.
A Karol Nawrocki w pana ocenie jest dobrym kandydatem z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości?
Jest dobrym kandydatem z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, to na pewno. Natomiast z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości no, uważam, że jest jednak problematycznym i takim, który no, pokazuje pewną słabość tej formacji w tej chwili.
A kto byłby lepszym?
Pojęcia nie mam. Ciężko mi dywagować w takich kwestiach, kto byłby lepszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
Spodziewa się pan większej liczby kandydatów związanych z Gdańskiem, czy z Trójmiastem, może z Trójmiastem, czy z Pomorzem szeroko pojętym. Mówi się, że może być któraś z posłanek, aktualnie posłanek pomorskiej po stronie lewicy, jako kandydatka wskazana. Co pan sądzi o tym?
No, trzymam kciuki za tym, żeby był wybrany. Najlepszym rozwiązaniem by było, gdybyśmy mogli się cieszyć jednym kandydatem ze strony opozycji i mam nadzieję, że ta, przepraszam, rządzącej obecnie koalicji, mam nadzieję, że to ten sposób myślenia ostatecznie wygra, że jednak nie będzie ferii pomysłów co do różnych kandydatów. Oczywiście dzisiaj...
Czy myśli pan, przepraszam, że to cały czas takie przedbiegi, a kiedy przyjdzie do rejestracji ostatecznej kandydatów, to może być to jeden kandydat? Jest to jeszcze w ogóle możliwe?
No pewnie nie do końca już jest możliwe, no bo chociażby Szymon Hołownia już się zameldował, więc trudno zakładać, że będzie rezygnował, ale no... Wydaje mi się, że szukanie tego rodzaju kompromisu byłoby najbardziej rozsądne. Więc jeszcze ci, którzy nie zgłosili swoich kandydatów, mają szansę na to, żeby wesprzeć wspólnego kandydata.
Zostawiając już wybory prezydenckie, wróćmy na grunt lokalny. O węzeł Karwiny chcę pana zapytać. Jak tutaj wyciągnąłem z pana, mieszka pan całkiem niedaleko tego całego remontu, który tam trwał. Myśli pan, że zostanie to rozliczone? Powinno zostać?
Jeżeli były nieprawidłowości, a z raportu CBA wynika, że istnieje jakiś materiał do zastanowienia się, no to oczywiście takie konsekwencje powinny być wyciągane. No to jest sprawa podstawowa i oczywista.
A uda się to zrobić i rozwikłać tę sprawę? Bo ten węzeł jest dość tam mocno związany, że tak powiem. Zaplątany.
Znaczy ja się przyglądam i czekam. Nie mam tutaj żadnej szczególnej pozycji, żeby czegoś oczekiwać, więc organy ścigania dysponują materiałem, który został opublikowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, więc jeżeli tam są rzeczywiście kwestie, które pozwalają na rozważanie stawiania zarzutów, no to czekam na aktywność odpowiednich organów.
A tak jakby pan ocenił niektóre decyzje jako przewodniczący Rady Miasta po prostu, czy radny wieloletni, no, który też miał wgląd w pewne rzeczy na etapie podejmowania tych decyzji. To one były słuszne?
Chodzi panu o samą realizację inwestycji.
No bo też Rada Miasta jakąś funkcję kontrolną gdzieś tam pełni, tak? Więc
oczywiście.
Zakładam, że...
Więc na samym początku realizacji tej inwestycji no, ze zdumieniem żeśmy odnotowali brak porozumienia z PKP PLK. I to jest powód dalszych wszelkich kłopotów i problemów, które dotyczyły realizacji tej inwestycji, gdyż w trybie natychmiastowym dokonywano zmian. Ostatecznie zrealizowany projekt w ogóle nie przypomina tego, co było na początku zaplanowane. Jestem w stanie sobie wyobrazić to, że w tym procesie, który był, nakładał się dodatkowo na kalendarz wyborczy i na pewną nerwowość dotyczącą dowiezienia realizacji tej inwestycji, być może komuś wydarzyło się pójść na skróty.
Taka miejska komisja śledcza niemalże by się przydała, żeby nie, to rozwiązać.
Nie, no, chyba aż tak to nie. No, nie
trochę ironizuję.
Wszystko oczywiście wydaje się być już w tej chwili jasne. Mamy przede wszystkim niedokończoną inwestycję, która wymaga dalszych prac. Tego tak nie można zostawić, bo właściwie dostaliśmy półprodukt na końcu realizacji tej inwestycji. Jest też materiał do tego, żeby się dobrze zastanowić, dobrze zbadać i ocenić na przykład funkcjonowanie inwestycji w buspasy na tym obszarze. A mam informacje wstępne, że to kierunek dobry, który się sprawdza i daje rzeczywiste korzyści. Więc dzisiaj w głównej mierze pomyślmy o tym, jak tę inwestycję dokończyć, jak uzupełnić sieć buspasów i jak spowodować to, że ta część Gdyni będzie najzwyczajniej w świecie dobrze skomunikowana.
A jak to zrobić? No bez... Pomyślmy.
No bez pieniędzy zewnętrznych oczywiście nie jesteśmy w stanie realizować tych tego rodzaju inwestycji w takiej skali, więc w pierwszej kolejności oczywiście poważne decyzje dotyczące kierunku rozwojowego. No, w zakresie
i poszukania źródeł finansowania.
Źródeł finansowania i decyzje twarde dotyczące postawienia na transport zbiorowy w Gdyni.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.